Kiedy zaczyna się zima, myślimy i marzymy o takich krainach, które są albo bardzo gorące, albo bardzo zimne i tam zima jest stanem tak bardzo naturalnym, że aż chcemy tego doświadczyć. Ucho na świat dzisiaj wybiera się do Republiki Finlandii z Andrzejem Parafiniukiem, konsulem honorowym Finlandii w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak wygląda zima po fińsku? Czy tam jakoś specjalnie się ludzie przygotowywują, czy też czekają na ten zimny czas, czy woleliby jednak być w Afryce częściej?
Oni jeżdżą do Afryki, ale jednak czekają na swoją zimę. To jest naród, który od wieków jest przyzwyczajony. Zresztą na tym chyba się jego siła opiera, że mają tego ogromną świadomość, że żyją w takich, a nie innych warunkach klimatycznych i wobec tego nie ma możliwości ucieczki. Trzeba się po prostu umieć dostosować. I dlatego zimę bardzo lubią, bo ona jest taka właśnie ponadnaturalnie prawdziwa. Finowie to jest naród, który jest jednym z niewielu, które żyją tak daleko na północy i oni rzeczywiście bardziej czekają na tą zimę, bo ona jest bajeczna. Z jednej strony wprowadza ciemność taką na północ, w północnych terenach. Jest półtora miesiąca tak naprawdę, kiedy nie ma słońca, co jest niewyobrażalne z jednej strony, ale z drugiej właśnie to, że jest tak biało, że wszystko jest pokryte taką białą pustynią, tak oni czasami to nazywają. To poświata nawet od księżyca jest tak silna, że jest jednak w miarę widocznie wszędzie. I to jest taka jedna z ciekawostek, ale oni potrafili się do tego stopnia zaklimatyzować, do nawet tych najdalej wysuniętych terenów, że minus 30, tak jak dzisiaj jest gdzieś na północy Laponii, to nie jest wcale straszne. Jak sami zresztą często powtarzają, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Ale wolą na przykład taką zimę, kiedy buty w powrocie do domu są po prostu tylko mokre od śniegu, a nie jak jest taka plucha, błoto, brudno. Oczywiście Finlandia to też normalne lato. Z jednej strony czasami chyba wszyscy znają, ale Finowie też przytaczają taki rosyjski dowcip, że u nich zima to się zaczyna we wrześniu, kończy w maju, a potem już jest cały czas lato, więc to mniej więcej też tak wygląda trochę, ale jest też prawdziwe lato na południu. Temperatury są podobne do tego, co my mamy. W tym roku nawet było rekordowo, bo chyba 26 stopni. Ten kraj również tak wygląda, ale zima jest niezwykle atrakcyjna z wielu, wielu różnych powodów.
Finowie sobie radzą z brakiem światła?
Różnie to wygląda. Wiele, wiele lat już temu dostrzeżono ucieczkę w mocniejsze trunki, które pozwalały, że tak powiem, trochę zapomnieć o tej ciemności. Ale też wynaleźli inne rozwiązania, między innymi takie jak sauna. Szukają takich rozwiązań, które w sposób pragmatyczny umożliwiają im trochę przestać myśleć o tym takim jednak depresyjnym otoczeniu, które trwa ponad miesiąc czasu. Często przenoszą się na trochę bardziej południowe tereny, chociaż nie jest to proste, bo praca jest tam, gdzie ją do tej pory wykonywali. Co jest istotne, chyba też od już kilkudziesięcioleci taką politykę przyjmują rządy, które funkcjonują w Finlandii, że starają się znaleźć różne sposoby na aktywizację społeczeństwa, aktywizację mieszkańców, żeby oni się nie zamykali sami w sobie w domu. I między innymi teraz można powiedzieć, że to jest jedno z wyjątkowych państw na świecie, gdzie przy tak małym narodzie jak 5 milionów mieszkańców jest prawie 130 tysięcy najróżniejszych organizacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Statystyki pokazują, że średnio jeden Fin należy do przynajmniej jednej albo dwóch organizacji, więc oni po prostu się aktywizują i ten czas po pracy spędzają w różnego rodzaju otoczeniu. Jest jeszcze inna historia, właściwie bardzo ważna cecha, którą Finowie gdzieś tam w sobie kultywują od dziesięcioleci, od setek można nawet lat. Permanentnie kultywują kulturę czytelnictwa. Oni po prostu lubią bardzo często usiąść sobie w domu i wieczorem to, co robią, to czytają. Biblioteka jest praktycznie na każdym kroku, wszędzie. Można wypożyczać książki, zresztą oni to też wypożyczają, mimo że to jest kraj bardzo innowacyjny i jednak gdzieś tam silnie rozwinięty technologicznie. No to przywiązanie do takich tradycyjnych źródeł. Oni też płyty CD kupują. Rząd i państwo zapewnia równy dostęp do najróżniejszych źródeł rozwoju kultury. Jednym ze sposobów na spędzanie czasu, przynajmniej na takie odrelaksowanie się, można tak to określić, oprócz wchodzenia do sauny, jest też taki jeden dzień w tygodniu albo raz na dwa tygodnie, który się nazywa gaciopicie. To dotyczy oczywiście dorosłych. Pozostają w piżamie, kupują sobie jak najlżejsze rzeczy do spożycia, żeby nie trzeba było widelców, noży, tylko takie przekąski najróżniejsze. Siadają sobie albo właśnie czytają książkę i oddają się najbardziej lekkim, można powiedzieć, nawet głupawym zajęciom, takim jak oglądanie seriali, których nigdy by nie oglądali, oglądanie programów przyrodniczych, które zupełnie są oderwane od ich rzeczywistości i które tak naprawdę nie mają sensu, o tym, jak się cytryną leczy raka gdzieś tam w jakimś miejscu na świecie. Takie właśnie głupotki, po to, żeby się oderwać od tej codzienności, od tego otoczenia w tych smutniejszych okresach roku. I Kacio, picie, bo wtedy też lekki alkohol się spożywa, żeby jednak też, no trochę ten mózg się zrelaksował, również w tym ujęciu, to też jest ludzkie.
Andrzej Parafieniuk jest konsulem honorowym Finlandii w Białymstoku. Fińska opowieść w Ucho na Świat jest niezbędna, między innymi dlatego, że mamy taki środek zimy, trochę zimno, a Finowie potrafią sobie z tym zimnem poradzić i to świetnie. U nas się mówi fińska sauna, no na fińską saunę suchą, ale czy jeżeli pojedziemy do Finlandii, to czy dostaniemy to samo co tutaj, czy to jest coś jeszcze ekstra?
Znaczy dostaniemy przede wszystkim na każdym kroku i najróżniejsze, bo są sauny elektryczne, parowe, suche, najróżniejszego rodzaju, takie jakie akurat w danym miejscu ktoś chce sobie wybudować. Liczbowo to jest tak, że jest jedna sauna na dwie osoby, statystycznie, na dwóch mieszkańców, na co drugie dziecko, co drugą kobietę, co drugiego mężczyznę. I to jest jedna z ich metod na zachowanie zdrowia. My ostatnio słyszymy często o morsowaniu czy czymś takim, prawda? I zresztą mam paru znajomych, którzy mnie ciągle zadziwiają tym wchodzeniem do tej zimnej wody, bo nie wyobrażam sobie tak sobie. Natomiast wyjście z sauny do śniegu i po prostu tarzanie się w tym śniegu do momentu, kiedy nie zacznie kłuć po prostu zimna, to jest to, o czym oni marzą właśnie. Sauna jest w każdym miejscu i wyjście z sauny może być do pralni, może być na ulicę w mieście, w centrum miasta. Zresztą jedna z najsłynniejszych to jest sauna miejska w Helsinkach, gdzie właściwie jest w centrum miasta. Piękny drewniany budynek. Pomost nad jeziorem, na pomost nad morzem, wszędzie, w każdym miejscu i w zimą normalnie wyrębują sobie przeręble w takich miejscach i wskakują do takiej zimnej wody albo się obtaczają w śniegu, oczywiście robiąc to nago, bo nagość wtedy można dopiero tak naprawdę doprowadzić do pełnego wykorzystania tego, czym jest sauna. Jeżeli już, to jest dziwne czasami, nic na tobie nie zostanie poza zegarkiem, bo nie we wszystkich jest elektryczność. Te sauny są zlokalizowane bardzo często to po prostu co kilkaset metrów nad brzegiem jeziora. I one są takimi dzikimi saunami, można byłoby powiedzieć, więc tam dobrze wiedzieć, ile czasu już jestem w tym nagrzaniu. Traktują to miejsce również w bardzo specyficzny sposób z innego powodu. Mianowicie prawdziwy Fin, bo to taka też ich specyfika narodowa, dopiero wtedy jest taki otwarty i właściwie można o nim się dowiedzieć wszystkiego, jak jest nagi, tak jak sami o sobie mówią. Bo jak zdejmie kurtkę, to najwyżej się może przywitać. Jak jest w szlafroku, no to gdzieś tam na basenie może też zamienić parę zdań. Ale jak jest kompletnie nagi, to wtedy wszystko o sobie powie. Taka jest historia o Finach. Oni zresztą podchodzą do nagości w sposób bardzo neutralny. Jak ktoś ładnie napisał w jednym z reportaży, jeżeli matka swoich synów od najmłodszego wieku zaprowadzi do sauny, gdzie sauna jest koedukacyjna, to również nagość innej płci nie jest czymś takim zaskakującym, takim mocno seksualnym i to powoduje, że oni są właśnie tacy traktujący siebie bardzo na równi i podchodzący każdy do każdego w bardzo zaufany, równy sposób. I to jest chyba efekt między innymi tego instrumentu, tego narzędzia, jakim jest sauna, co jest ciągle fascynujące. Że jest jednak duża mieszanka narodowości w krajach skandynawskich też, więc w tak zwanych koedukacyjnych saunach już sugeruje się jednak, żeby był jakiś kostium albo jakieś okrycie, bo nie wszyscy są do tego przyzwyczajeni, zwłaszcza ci, którzy się tam osiedlają. Chociaż czasami mówi się, jak już przyjechałeś, to stosuj się przynajmniej w miarę możliwości do zasad, które tu zastałeś. Ale to jest jeszcze też fascynujące, że te sauny, o których wspomniałem, to się wiąże z ich charakterem, postępowaniem, podejściem do prawa, do reguł gry tak zwanych, a mianowicie to, że w tych saunach, które są zlokalizowane na dziko, można powiedzieć, gdzieś tam nad jeziorami, to są publiczne sauny. Ale każdy po sobie dostarczy z powrotem drewno, które zużył, tak żeby ta sauna była w każdej następnej chwili możliwa do wykorzystania. To też gdzieś tam z historii się bierze, że jak jest 130 tysięcy jezior, to właściwie prawie każdy Fin jest ciągle gdzieś nad jeziorem albo na jeziorze. No i jak wraca z takiego chłodu czy z połowu, no to musi mieć możliwość się ogrzać. Nie ma czasu na to, żeby szukał sobie drewna i wszystkiego, co jest potrzebne, tych co najwyżej wiązki brzozowe sobie utnie, żeby się otłuc te swoje ciało troszeczkę i rozgrzać, mówiąc krótko. Oni mają takie ogromne zaufanie jeden do drugiego, czyli nic się złego nie może stać w związku z tym, że każdy się zachowa tak, jak jakieś reguły zostały przyjęte.
Ile razy w tygodniu chadza się do sauny zwyczajowo?
A właściwie codziennie. Nawet Boże Narodzenie to jest jeden z takich dni, kiedy taką prawie że kulminacją jest właśnie wejście do sauny. W saunie się kończy podpisanie umowy biznesowej, bo to też tak wygląda. Sauny są również w instytucjach publicznych czy w firmach, więc podpisanie kontraktu, tak zwane uściśnięcie dłoni, na koniec lądują sobie panowie w saunie i tam wypijają symbolicznego jakiegoś drinka, ale to dotyczy każdej części życia, więc ta ekstremalna taka, wydawałoby się, to panowie dżentelmeni w garniturach podpisują kontrakt, ściskają ręce, a potem idą sobie do sauny, więc to tak wygląda, że właściwie każda okazja jest dobra, czy to latem, czy zimą, bez względu na porę roku. Sauna jest po prostu czymś najbardziej naturalnym i najbardziej takim bliskim w każdym momencie zachowania człowieka.
Ucho na świat proponuje wyprawę do Finlandii. Póki co możemy sobie tę wyprawę wyobrazić, za to w towarzystwie Andrzeja Parafiniuka, który jest konsulem honorowym Finlandii w Białymstoku. Kojarzy nam się Finlandia z Mikołajem. Czy dla Finów to też jest czas tych dzwoneczków, reniferów? Czy oni mają już tego dość?
Nie mają tego dość. Oni cały rok czekają na te dwa dni tak naprawdę, bo głównie to jest jednak Wigilia, jest tym głównym dniem obchodów Świąt Bożego Narodzenia. No i ten kolejny dzień, na co czekają, to między innymi specjalne potrawy, które tylko na tą okoliczność zazwyczaj są przygotowywane, a oni je uwielbiają. Wobec tego czekają cały rok, żeby zjeść właśnie takie najróżniejsze ciasteczka, czy na przykład pudding ryżowy, czego ja akurat sobie tam specjalnie nie jestem w stanie za mocno wyobrazić, bo nigdy nie byłem na Wigilię w Finlandii, a nawet nie próbowałem sam ugotować. Ja myślę, że w końcu trzeba będzie. To jest takie wyjątkowe święto dla nich. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że Mikołaj z Rovaniemi, oni sami to nazywają innowacją społeczną sprzed kilkudziesięciu lat, 60 prawie, a my dzisiaj to nazywamy produktem marketingowym. Natomiast rzeczywistość jest taka, że tak, a nie inaczej się dzieje. Do niego te miliony listów są przysyłane co roku na ten jeden adres i zawsze jakoś docierają, chociaż nikt nie wie, jaka to jest ulica, ani dokładny kod pocztowy. I oni są raczej z tego dumni, że właśnie tak są kojarzeni. Nazywa się Santa Claus, ale u nich się nazywa to Joulupukki. Nie zmierzają w kierunku tej takiej rzeczywistej świętości, tego świętego Mikołaja z Turcji, który był po prostu świętym w rozumieniu religijnym. Natomiast oni tu świętość odbierają jako dobroć, jako taką powszechną dobroć, szczególnie w stosunku do tych, którzy potrzebują jej najbardziej, czyli dzieci, ludzi trochę gorzej sytuowanych, ludzi starszych czy chorych, i tak do tego podchodzą, więc stąd też te święta w ten sposób są traktowane, są bardzo rodzinne. Myślę, że nie ma co specjalnie szukać różnic, ale oni tak do tego podchodzą, bo jednak Finowie to naród strasznie zindywidualizowany, tam każdy jakby idzie troszeczkę swoją ścieżką, natomiast te święta powodują, że oni wszyscy się silnie łączą. Co jest ciekawe chyba mówiąc, dlaczego tak rodzinnie podchodzą do świąt. Jak sami mówią, oni gotują potrawy świąteczne tak, jakby gotowali dla całej drużyny hokejowej. Tyle tego robią, prawda? Bo ciągle liczą, że jeszcze ktoś dołączy, że jeszcze ktoś dojdzie. I zresztą jedzą to samo przez 3 dni. Dopóki nie zjedzą, bo tak się muszą nacieszyć tą pieczoną szynką, czy tymi wszystkimi rodzajami śledzia, czy wszystkimi rodzajami łososia, bo to są mniej więcej te główne potrawy, albo różne sałatki, ale również jakieś zapiekanki z tak zwanych warzyw korzeniowych dla tych, którzy są wegetarianami i nie za bardzo za mięsem z renifera, czy za wieprzowiną przepadają. Mikołaj natomiast jest doskonałym przykładem tego, jak z małej, maleńkiej miejscowości, poprzez odpowiednią strategię postępowania i stabilność działań, można zrobić miejsce, które jest znane na całym świecie, ale robiąc całą tak zwaną wioskę Mikołaja, do której przyjeżdżają setki, tysiące, miliony ludzi. No teraz jest gorzej w tym roku niestety, ale boryka się wioska Świętego Mikołaja i całe Rovaniemi z ogromnymi problemami, bo pandemia niestety, ale zamknęła wszystko. Z drugiej strony Finowie też bardzo dbają o to, żeby jak najmniejszym stopniu dopuszczać do możliwości zwiększenia zakażeń, bo no restrykcyjnie podchodzą do pewnych statystyk, czyli na przykład my jesteśmy w tej chwili ciągle w takiej strefie tych krajów, które jednak stanowią trochę większe zagrożenie, ale dzięki temu u nich ten poziom zachorowalności jest w stosunku do populacji jest jednym z najniższych na całym świecie.
Finlandia to jest ten kierunek, który dzisiaj bardzo, ale to bardzo lubimy, pomimo tego, że teraz minus 30 w niektórych regionach. Andrzej Parafiniuk jest konsulem honorowym Finlandii w Białymstoku. Dla turysty bardzo ważną rzeczą jest oglądanie przyrody, oczywiście dobre samopoczucie, no ale zorze polarne, bo gdzież je można podziwiać tak fantastycznie, jak nie tam?
No właściwie chyba to jest jedno z wyjątkowych miejsc na świecie, to najbliżej nas tak naprawdę. I właśnie od mniej więcej początku grudnia do połowy, zakończenia marca, jest szansa na to, żeby te zorze obejrzeć. Co jest charakterystyczne dla Finlandii, tak naprawdę szansa, prawdopodobieństwo, że się trafi, bo no bo trzeba trafić z jednej strony na pogodę, z drugiej strony właśnie na te odpowiednie odbicia światła słonecznego i światła księżyca w drobinach elektronicznych. To są takie elektroniczne, słoneczne fale. I raz na dwa dni można trafić, więc jak się pojedzie na trzy, to jest duże prawdopodobieństwo, że się trafi. No trzeba być cierpliwym. Niektórzy robią to w ten sposób, że się bardzo dobrze ubierają, nie ma złej pogody, tylko złe ubranie. I albo jadą sobie saniami z reniferem, albo sobie jadą saniami ciągnionymi przez psy, przez husky, albo wręcz nakładają sobie tak zwane rakiety śnieżne i idą głęboko, głęboko w las, żeby uniknąć jakiejkolwiek innej poświaty. I wtedy zazwyczaj właśnie układają się w jakimś w miarę cichym miejscu i patrzą w niebo. Same gwiazdy już są tak silnie błyszczące, że one już wzbudzają ogromną radość. Natomiast pojawienie się zorzy, ona się pojawia, nie da się tego tak ustalić. Dzisiaj wprawdzie już są nawet takie aplikacje. Jedna z agencji rządowych informuje z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, jakie jest prawdopodobieństwo na danym terenie, że ta zorza się pojawi, więc już można sobie i z tego korzystać. No, ale również są inne wynalazki, trochę bardziej kosztowne. Są specjalne igła szklane tworzone, są specjalne takie bungalowy, w których cały sufit jest ze szkła i po prostu w takich łóżeczkach, na ciepłym łóżeczku pod ciepłym kocem po prostu można sobie to niezwykłe zjawisko oglądać i ono rzeczywiście robi wrażenie, szczególnie w zetknięciu z tym, że jak się troszeczkę wyjdzie na jakieś wyższe wzniesienie, to widzi się po prostu białą planetę, białą pustynię, ale nie ze piasku, a ze śniegu. Szczególnie, tak jak powiedziałem, w tych północnych terenach. Tam właściwie przez te parę miesięcy grubość, bez względu na wysokość nad poziomem morza, bo to zresztą wyższych wzniesień niż 700-800 metrów to nie ma, ale grubość tej pokrywy to jest około 1 metra, więc to cały czas ten śnieg po prostu jest i ta biel jest ciągle permanentna, więc odległości między małymi miejscowościami duże, więc nie ma jakiegoś wielkiego ruchu, więc to się nie brudzi. Poezja śnieżna, poezja zimowa i poezja śnieżna rzeczywiście dodaje też tego spokoju dużo, że ta biel jednak tak wszechstronna i wszechobecna tak naprawdę też uspokaja. Nas, Europejczyków, z tych trochę bardziej południowych terenów, tego co przynajmniej wizytujący tam te miejsca na północy, rzeczywiście porusza i bardzo mocno uspokaja.
Nasza podlaska zima jak na razie nie jest specjalnie łaskawie śnieżna, no ale jeżeli się uprzemy, to zawsze możemy wymyśleć jakąś aktywność. Ostatecznie zostaje nam spacerowanie i bieganie ostrożne, bo może być ślisko, ale gdybyśmy się następnej zimy zechcieli wybrać do Finlandii, to będzie wiele sposobów na to, żeby się sportowo wyżyć. Naszym doradcą sportowym w tej kwestii w Uchu na Świat jest Andrzej Parafiniuk, konsul honorowy Finlandii w Białymstoku. Jakie sporty Finowie lubią, a jakie uprawiają?
Tam jest zdecydowanie bardziej powszechne uprawianie sportu i za sportem wszyscy tęsknią. I te zimowe dyscypliny są podstawowymi z natury rzeczy, chociaż w okresach letnich żeglarstwo jest też bardzo, bardzo popularne. Pamiętajmy, że tam jest 180 tysięcy jezior. Miejsca nawet na takie samotne żeglowanie jest bardzo dużo, ale jednak zimowe sporty są najbardziej popularne, więc najróżniejsze formy narciarstwa. Nie ma wysokich gór jak Alpy, ale jednak one, mimo że mają na przykład 700 metrów wysokości, to da się na nich zrobić stoki o długości 3 km, więc to już jest całkiem fajne miejsce do zjazdu. A zaletą tego znowu jest i położenia takiego, a nie innego geograficznego, że jak sami mówią, żaden wariat nie wiadomo jakim ślizgiem nie przejedzie mi po nartach, bo po prostu nie ma tak dużo turystów. Z drugiej strony można sobie tak naprawdę ćwiczyć najróżniejsze formy, zależnie od tego, jaki poziom umiejętności. Ale inne formy narciarstwa, również są snowparki, w ogóle jest chyba 75 ośrodków narciarskich, więc to już świadczy o tym, że mimo, że to jest tak mały kraj, to jednak jest tak duże zapotrzebowanie. Oni po prostu wszyscy uprawiają sport. Władze gminne, władze samorządowe utrzymują lodowiska na każdym możliwym miejscu, więc wylewane są przy szkołach, a jeżeli są mniejsze zbiorniki wodne, to też dba się o to, żeby utrzymywać, sprawdzać cały czas, jak jest głęboka pokrywa lodowa, żeby można było to oczyszczać i żeby można było wykorzystywać. Więc łyżwy to jest też taki jeden z podstawowych atrybutów. Hokej to jest właściwie na pierwszym miejscu ich ulubionym sportem, a potem wszelkie różnego rodzaju sporty związane z górami, z nartami. Łyżwiarstwo również takie ekstremalne, bo i takie też uprawiają. To są dyscypliny, które trochę są podobne do właśnie skoków w parkach snowboardowych, w parkach śnieżnych. To też taka nowość, która się ostatnio pojawia. Natomiast jest jeszcze jeden taki sport, który wynika właśnie jakiejś z takiej cechy charakterystycznej Finów. a mianowicie jazda i rajdy samochodowe. Oni wszyscy, albo znaczna większość Finów, szczególnie mężczyzn, uwielbia ten rodzaj sportu, stąd tak wielu Finów tak dobrze jeździ w różnego rodzaju kategoriach, są na pierwszych miejscach, Raikkonen czy wielu innych, to są ci, którzy właśnie dlatego się nauczyli, że tam mają trudne warunki. Jedną z takich ciekawych cech właśnie a propos tego sportu jest to, i między innymi rajd zimowy w Finlandii jest jednym z najbardziej popularnych na świecie, ale jedną z takich cech Finów, która mnie zaintrygowała niesamowicie i zdałem sobie sprawę dopiero po tym, jak zacząłem zgłębiać ich specyfikę i ich cechy charakterologiczne. Większość zdecydowana kierowców, rajdowców, jeżeli zbliża się do wzniesienia, to zdejmuje nogę z gazu lekko, bo nie wie, co będzie za tym wzniesieniem. Finowie mają tak wysoki poziom zaufania do siebie, do otoczenia, do wszystkiego, że przyspieszają na tym wzniesieniu. Podjeżdżając do tego wzniesienia, wierzą, że za nim będzie też dalej bezpiecznie i że on ten zakręt pokona. Europejczyk, ten bardziej południowy, boi się, co jest za tym wzniesieniem, czy nie jest drzewo, czy nie jest zbyt ostry zakręt. I tak to mniej więcej charakteryzuje Finów, ale również podejście ich do sportu. Tras biegowych są dziesiątki tysięcy kilometrów, więc to troska tak naprawdę o zdrowy tryb życia. To jest to, czym próbują sobie Finowie równoważyć te depresyjne otoczenie, półtorej miesiąca długich nocy w okresie zimowym i różnego rodzaju inne elementy związane z ich przede wszystkim położeniem geograficznym, więc dzieci wychodzą na długie przerwy, bez względu na pogodę, to w szkole wychodzą na długą przerwę, kilkudziesięciominutową, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. I czy jest słota, czy jest deszcz, czy jest śnieg, po prostu wychodzą. Najwyżej wracając do budynku szkolnego, mają takie specjalne kombinezony. Te kombinezony po prostu zlać wodą, zdjąć i spokojnie w skarpetach pójść na lekcje. To już świadczy o takim podejściu do tego, jak zdrowie jest istotne dla tego niewielkiego narodu. W takim położeniu, a nie innym. I chyba takie podejście do życia skromnego, ale o wysokiej jakości poziomu życia jest tym, czym coraz częściej się słyszy, że inni Europejczycy myślą jako cel w przyszłość. Oni są już tym pokoleniem postkonsumpcjonizmu, tak to się ładnie podobno nazywa, czyli oni teraz już nie chcą mieć kolejnego nowego telewizoru, kolejnej nowej szafki, kolejnego czegoś nowego. Oni wrócili do naprawy tego, co już kiedyś kupili i dalej to może być wykorzystywane. To kolejna taka ciekawa cecha tego narodu, szczególnie w tym zimnym i zimowym otoczeniu.